Moi drodzy, rozważanie, które dzisiaj przygotowałem, to co mam w swoim sercu, chciałbym rozpocząć od fragmentu zapisanego w Ewangelii Łukasza, 5 rozdziale, od 37 do 39 wersetu. Łukasz 5, 37. Nikt też nie wlewa młodego wina w stare bukłaki, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki. Samo wycieka i bukłaki są zniszczone. Młode wino wlewa się w nowe bukłaki. Nikt też, kto pił stare wino, nie chce go zamienić na młode. Zawsze bowiem będzie twierdził, że stare jest lepsze. Taki fragment. Chciałbym się pomodlić, by Duch Święty poprowadził nas, by poprowadził mnie w przekazaniu, a was w odbiorze. Odbiorze tego, co wierzę, że dzisiaj ma dla nas. Drogi Panie, chcę Ci podziękować, że jesteś z nami. Chcę Ci podziękować za ten czas uwielbienia, który mieliśmy. Za czas Twojej obecności. Chcę Ci podziękować za to, że Ty mówisz do nas przez swoje słowo. I powierzamy dzisiaj nasze umysły i nasze serca. I modlę się o to, byś dopomógł mi przekazać to wszystko, co włożyłeś do moich myśli i do mojego serca, aby podzielić się z Kościołem. Amen. Podobny tekst, równoległy, możemy również przeczytać w Ewangelii Marka. To jest rozdział 18. Od 21 wersetu. Nikt też nie przyszywa łaty z nowego sukna do starego płaszcza. W przeciwnym razie nowa łata obrywa stary materiał i dziura się powiększa. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozrywa bukłaki, samo wycieka i bukłaki stracone. Młode wino trzeba lać do nowych bukłaków. Jeszcze w tym pierwszym fragmencie, który przeczytałem, zapomniałem o wersecie 36. Podał im jeszcze taki przykład. To jest z Ewangelii Łukasza 5 rozdziału. Nikt nie wydziera kawałka nowej szaty, aby połatać starą. Jeśli to robi, to niszczy nową, a do starej nowa łata i tak się nie pasuje. Nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki. Samo wycieka i bukłaki są zniszczone. Młode wino wlewa się do nowych bukłaków. Moi drodzy, takie trzy podobieństwa, o których Pan Jezus mówił, a które są tutaj w Ewangelii Łukasza opisane. Każdy z nich rozpoczyna się od słowa nikt. Nikt nie wydziera kawałka nowej szaty. Nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. I nikt też, kto pił stare wino, nie zechce go zamienić na młode. Dzisiaj o winie, o bukłakach. A dlatego, że o winie, to mam nadzieję, że będzie wesoło. Czym są bukłaki? Może parę słów. i młode wino. Bukłaki to skórzane worki, uszyte ze skóry koźlęcia lub barana. Miały taki nie do końca określony kształt ze względu na to, że były szyte z całej skóry zwierzęcia. Służyły do przenoszenia płynów, napojów, wody, oleju i również wina. Służyły również do produkcji wina. A produkcja wina, myślę, że coś każdy na ten temat wie, ale krótko powiem, że to proces fermentacji, kiedy cukry zawarte w owocu, a w przypadku Izraela głównie w owocu winorośli, w winogronach, jak to nazywamy, te cukry fermentują, rozkładają się, powstaje alkohol. Towarzyszy temu wzrost objętości całej zawartości i powstaje ciśnienie. Powstaje poważne ciśnienie, które potrafi rozsadzić. Dlaczego Pan Jezus użył właśnie takiego podobieństwa? Przenieśmy się trochę może do tego czasu, gdy chodził po ziemi, gdy nauczał. Wiemy, jak wyglądała jego służba. Opisana jest na kartach Ewangelii, opisane też jest nauczanie. Gdy przeczytamy w Ewangelii Mateusza, 5, 6, 7 rozdział, kazanie na górze, tam wyraźnie widać, że jego nauczanie to było zupełnie coś innego niż prawo, niż zakon, w którym cały Izrael w tamtym czasie żył. Niż uczeni byli wszyscy Izraelici. Niż uczeni w piśmie nauczali, a faryzeusze byli tymi, którzy byli przedstawicielami tego prawa. I gdy Jezus zaczął głosić nowe rzeczy, gdy porównywał zakon mojżeszowy z nowymi przykazaniami, w których mówi, a ja wam powiadam. Na przykład, jeśli porównamy to z zakonem, z prawem mojżeszowym, było napisane oko za oko, ząb za ząb. A Pan Jezus mówi, jeśli ktoś uderzy cię w policzek, nadstaw mu drugi. Jeśli cudzołożysz, popełniasz grzech. A ja powiadam, mówi Pan Jezus, jeśli nawet spojrzysz pożądliwie na kobietę, już zgrzeszyłeś. Jeśli idziesz się pomodlić, a w twoim sercu jest jakieś nieprzebaczenie, lepiej zawróć i pojednaj się. Nowe przykazania Pan Jezus przekazywał i w Ewangelii Jana czytamy, nowe przykazanie dziś daję wam, byście się wzajemnie miłowali. To było coś zupełnie nowego, zupełnie coś świeżego, zupełnie coś niespotykanego na tamten czas. To widzimy w nauczaniu Pana Jezusa. Ale gdy otworzymy tylko kilka fragmentów. Chociażby ten. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Od początku. W tym czasie, a był to szabat, Jezus przechodził między łanami zbóż. Jego uczniowie głodni zrywali po drodze kłosy i jedli wykruszone z nich ziarno. Widząc to, faryzeusze zarzucili Jezusowi: Twoi uczniowie robią to, czego nie wolno robić w szabat. A czy nie czytaliście o tym? Odpowiedział im Jezus: Co czynił Dawid, gdy był głodny? On sam i jego towarzysze? O tym, jak wszedł do domu Bożego i zjedli chleby obecności, którego nie było wolno spożywać ani jemu, ani jego towarzyszom, a tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu w świątyni kapłani łamią szabat i są niewinni? Mówię wam, w tym przypadku chodzi o coś więcej niż o świątynię. Gdybyście rozumieli, co znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Choćby ta sytuacja. Prawo zabraniało takiego działania. Jeśli był szabat, to szabat. Nic nie można było robić. Nic przygotować. A uczniowie po prostu zwykli ludzie. Byli głodni. Według zakonu mojżeszowego, według tego systemu prawnego, w którym Pan Jezus się znalazł wraz z uczniami, było to przestępstwo. Jednak według tej myśli Jezusa, tego nowego nauczania, które wniósł, było to czymś naturalnym. Było czymś normalnym. Byli głodni, więc powinni byli zjeść. Pan Jezus staje w obronie swoich uczniów, dlatego że widział i dokładnie rozumiał, że nie chodzi tak do końca o literę prawa, o literę zakonu, ale chodzi o człowieka. Dla Pana Boga ważniejszy jest człowiek niż wypełnianie skrupulatnych przepisów, których sami faryzeusze i ten zakon, oprócz przepisów, które nadał Mojżesz, wzbogacony był jeszcze o tysiące innych, które bardzo poważnie komplikowało życie. W innym miejscu czytamy, to jest w Ewangelii Łukasza, 5 rozdziale, pewnego dnia, od 17 wersetu, gdy nauczał, słuchaczy siedzieli również faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy zeszli się ze wszystkich wiosek Galilei i Judei oraz z Jerozolimy. A była w nim moc Pana, dzięki której uzdrawiał. I wtedy jacyś ludzie przynieśli na posłaniu sparaliżowanego. Chcieli go wnieść do środka i położyć przed Jezusem. Jednak ze względu na tłum nie mogli znaleźć sposobu, by się do niego przedostać. Dlatego weszli na płaski dach, zdjęli część stropu przez otwór, spuścili posłanie z chorym prosto przed Jezusa. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, powiedział: Człowieku, przebaczone są ci twoje grzechy. Wtedy znawcy prawa oraz faryzeusze zaczęli się zastanawiać, kto to jest. On obraża Boga. Kto, jeśli nie sam Bóg, może przebaczać grzechy? Jezus przejrzał ich myśli i powiedział do nich: Nad czym się tak zastanawiacie? Co jest łatwiej powiedzieć: przebaczone są ci grzechy, czy wstań i zacznij chodzić. Wiedzcie jednak, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczenia grzechów. I tu polecił sparaliżowanemu: wstań, złóż posłanie, możesz iść do domu. I chory natychmiast wstał. Widzieli to wszyscy. Podniósł to, na czym leżał, i chwaląc Boga odszedł do swego domu. Wtedy wszyscy wpadli w uniesienie, zaczęli chwalić Boga i przejęci lękiem mówić: dziś zobaczyliśmy coś, co wykracza poza ludzkie pojęcie. Tu w tym miejscu również Pan Jezus łamie pewne schematy. Uczynili już to nawet ci, którzy przynieśli tego chorego człowieka. Bo czyż było rzeczą naturalną rozbierać dach domu, żeby tam spuścić chorego? Pewnie nie. Może ktoś nawet się na to oburzył i co to w ogóle ma znaczyć, takie zachowanie? Żeby komuś rozbierać dom, żeby komuś rozbierać dach z powodu jakiegoś biedaka. Jednak Pan Jezus nie zganił, ale jakby pochwalił ich, wyniósł to i zaznaczył, jak wielką wiarę mieli ci ludzie. Ci czterej ludzie, którzy przynieśli chorego człowieka. Pan Jezus go uzdrowił w cudowny sposób. Wstał i odszedł. I nie tylko to, co Pan Jezus głosił, było rewolucyjne w tamtym czasie. Nie tylko Jego nauczanie, ale także Jego sposoby działania, Jego zachowanie było kontrowersyjne. Jeszcze tylko jedną historię przeczytam, choć czytamy ich w Ewangeliach bardzo wiele. To jest właściwie ciąg dalszy tego tekstu. Łukasz 5, 27. Potem wyszedł i wypatrzył celnika imieniem Lewi. Urzędował on właśnie przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: chodź za mną. I wtedy Lewi wstał. Zostawił wszystko i odtąd chodził z Jezusem. Wyprawił on też dla Jezusa wielkie przyjęcie w swym domu. Przy stole rozgościło się bardzo wielu celników oraz innych ludzi tego rodzaju. Faryzeusze natomiast należący do nich znawcy prawa zaczęli szemrać i zadawać uczniom pytania: dlaczego to jecie i pijecie w towarzystwie celników i grzeszników? Wtedy Jezus im powiedział: chorzy, niezdrowi potrzebują lekarza. To jeden ze sposobów tego nowego zachowania, tych nowych metod, które Jezus zaczął wprowadzać. Faryzeusze nie spotkaliby się z takimi ludźmi. Pogardzali celnikami i ludźmi, którzy żyli w grzechu. Jednak Pan Jezus właśnie wśród takich dobrze się czuł. Nie dlatego, że należał do nich, ale dlatego, że gdy z nimi przebywał, to oni należeli do Niego. Zdobywał w ten sposób ich serca. A ten celnik, który później stał się jednym z apostołów o imieniu Lewi, człowiek bogaty i zamożny, miał wielki dom i zrobił wielkie przyjęcie, to nie mieściło się w głowie ówczesnych znawców prawa, faryzeuszy. Jak to jest możliwe? Dlaczego on na coś takiego pozwala? A już nie wspomnę o sytuacji, kiedy w podobnym miejscu znalazła się młoda kobieta, którą Pan Jezus wyzwolił z demonów. A ona przyszła i swoimi włosami ocierała jego nogi, namaszczała pachnącym olejkiem. Pan Jezus był młodym mężczyzną. Myślę, że to w ogóle już gdzieś sprawiało, że gotowało się. Gotowało się w ich myślach, w ich sercach. I to ciśnienie narastało. Za każdym razem, w każdej z tych historii, którą przeczytałem i w wielu innych jeszcze, chodzi Panu Bogu o człowieka. W zakonie chodziło o przestrzeganie prawa, litery, skrupulatne, bezwzględne. Ale to się nie sprawdziło. To nie przyniosło życia. Wręcz przeciwnie. Jednak w każdej z tych historii, którą przeczytaliśmy, Pan Jezus chciał spotkać się z człowiekiem, który potrzebował tego spotkania. A to spotkanie odmieniało jego życie. Klasyczny przykład z miłosiernym Samarytaninem. Znowu chodzi o człowieka, który leży poraniony, bliski śmierci. Przechodzi kapłan, przechodzi lewita, czyli duchowni na tamten czas i odwracają się. Nie zamierzają nawet pomóc, bo może ich piękne, lśniące szaty by się pobrudziły. Od prochu? Może od krwi? Co by ktoś pomyślał? I przeszli obok. Pan Jezus tutaj wysoko stawia wrażliwość Samarytanina, który lituje się nad ubogim, raczej nad pobitym, konającym człowiekiem i okazuje swoje miłosierdzie. Bo właśnie o to chodziło. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Ten przykład mówi nam o tym, że Panu Bogu zależy na relacji z człowiekiem. Dlatego przyszedł Pan Jezus, aby ta relacja mogła mieć miejsce. Jego imię Emanuel, czyli Bóg z nami w Jezusie Chrystusie. Ale w tym czasie, gdy chodził po ziemi, to nie zostało zrozumiane. Jego postawa, jego zachowanie i jego nauczanie były jak młode wino, które generowały tak potężne ciśnienie. Tak potężne ciśnienie, które ostatecznie doprowadziło do nienawiści, zazdrości nauczycieli prawa, Bożego prawa. Doprowadziło do sytuacji, w której przyszła myśl, jeśli go zabijemy, to problem się rozwiąże. I wiemy o tym, że tak zrobili. Bo tak wiele razy podnosił im ciśnienie, dosłownie i w przenośni, osobiście wielu z nich i całemu temu zgromadzeniu faryzeuszy. Dlatego Pan Jezus to swoje nauczanie, które nie było zrozumiane przez znawców prawa ówczesnego zakonu Mojżesza i wielu innych przepisów, nazwał młodym winem. A tych, którzy tego nie zrozumieli, tych, którzy tego nie przyjęli, nazwał starymi bukłakami, które nie były w stanie przyjąć tej nowej energii, tej nowej siły, która się wyzwalała, tego ciśnienia, bo nie byli podatni, nie byli otwarci Czytamy, nikt też, kto pił stare wino, nie chce go zamienić na młode. Zawsze bowiem będzie twierdził, że stare jest lepsze. Moi drodzy, absolutnie nie chodzi tutaj teraz o jakieś grupy wiekowe. Każdy z nas, bo Pan Jezus powiedział nikt, czyli dotyczy to wszystkich. Nikt z nas nie lubi takich zmian, które generują ciśnienie, które generują pewną presję, które sprawiają napięcia. Raczej uciekamy od tych, od takich zmian, od takich przemian, bo one często wiążą się z bólem, często wiążą się z jakimś wyrzeczeniem, często wiążą się z tym, że coś w nas musi pęknąć. Młode wino, czyli to nauczanie Pana Jezusa, to, z czym przyszedł na ten świat i Jego postawa, w której człowiek, zgubiony człowiek był tym najważniejszym podmiotem Jego zainteresowania. Przeniosła się do Dziejów Apostolskich. Gdyż Pan Jezus powiedział, że ja odejdę. Ja muszę stąd odejść, ale poślę wam innego pocieszyciela. Pocieszyciela, którego świat nie może przyjąć, bo go nie zna. Ducha Świętego. I to, o czym do teraz mówiłem, to była sytuacja, w której znalazł się Pan Jezus, w której znaleźli się uczniowie. To zetknięcie zakonu i prawa z nowym prawem łaski, prawem miłości. I tam generowało się potężne ciśnienie, potężne napięcie, którego finałem była śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ale czym ta historia dzisiaj jest dla nas, moi drodzy? Otóż Pan Jezus, odchodząc, zapowiedział przyjście Ducha Świętego. Zapowiedział to wszystko, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy. I myślę, że nie bez powodu ten pierwszy przejaw, który tam miał miejsce, kojarzony był również z młodym winem. Mówili bowiem, upili się młodym winem i dlatego tak dziwnie się zachowują. Dlatego mówią w dziwnych językach. I Duch Święty, który wtedy zstąpił na ziemię, jest obecnie, mieszka w nas, jest ze swoim Kościołem, jest obecny tutaj, jest tym młodym winem. A te bukłaki, tak rozumiem, że to nasze myśli, nasze sposoby myślenia, nasze wyobrażenia, i wierzę, że ma to znaczenie dzisiaj dla nas. Myślę tu o wszystkich pokoleniach tego zboru. Myślę tu o sobie, o tym, że jeśli oczekujemy, jeśli spodziewamy się, jeśli przeżywamy działanie Ducha Świętego, tak jak z młodym winem, będzie tak samo. Będzie generować ciśnienie, napięcie. Będzie generować coś, co nie zawsze i nie w każdej sytuacji jest wygodne. A jeśli moje myśli, moje zwyczaje, mój sposób mojej pobożności jest na tyle sztywny, twardy jak stary bukłak, może spowodować, że nastąpi jakieś rozerwanie, jakaś eksplozja, coś niekontrolowanego, coś nieprzewidzianego i wcale nieoczekiwanego, bo nie o to i nie o coś takiego chodzi. Dlatego czytamy tutaj ważną instrukcję. Młode wino wlewa się w nowe bukłaki. Żeby nowe wino, świeże i nowe działanie Ducha Świętego mogło być wśród nas, mogło być zauważane, mogło mieć miejsce, potrzebne są nowe bukłaki. I jeszcze raz powtórzę, nie ma to nic wspólnego z pokoleniami, ani tak w ten sposób, że stare bukłaki to stare pokolenie, młode bukłaki to nowe pokolenie. Proszę was, nie pomyślcie w ten sposób, bo nie to mam na myśli. Chodzi o moje i twoje otwarte, przemienione serce, gotowe na działanie Ducha Świętego, jakkolwiek ono będzie wyglądać. Czytamy o tym, że gdyby młode wino wlewać do starych bukłaków, zniszczy się jedno i drugie. Bo inaczej młode wino rozsadza bukłaki, samo wycieka i bukłaki są zniszczone. Więc nie o to chodzi, aby były zniszczenia. Nie o to chodzi, aby coś rozrywało się. Nie o to chodzi. Chodzi o to, aby moje i twoje serce, bez względu na to, czy masz lat 15, 50 czy 80, było podatne, było otwarte, było gotowe na to, kiedy przychodzi Duch Święty, aby to przyjąć, ale również, aby to rozważać. Bo później chciałbym też parę słów o tym powiedzieć. Moi drodzy, Duch Święty wieje jak wiatr. Jest suwerenny. Czyni, co zechce. I problemem czasem są nasze wyobrażenia. Powiedziałbym, zawsze problemem są nasze wyobrażenia. Że tam i w tym miejscu Duch Święty działa w ten sposób, więc tutaj powinno to wyglądać tak samo. W tamtym i w tamtym przebudzeniu działo się tak, więc może być i tutaj tak samo. Ale często, albo prawie zawsze, tak się nie dzieje. On działa w sposób suwerenny, niezależny, działa jak chce. Każde przebudzenie zaczynało się inaczej, ale zawsze zaczynało się od jednej rzeczy, że byli ludzie, którzy mieli ogromne pragnienie, którzy się modlili i którzy byli otwarci na to, co On chce czynić. Choć czasem zaczynał czynić, a ci ludzie nie byli tego świadomi. Dziś rano, gdy jeszcze tak o tym wszystkim myślałem sobie, przypomniała mi się historia, którą opowiadał mi mój dziadek i również później brat Guńka. Jak zaczęło się przebudzenie tutaj na naszym terenie, na początku XX wieku. Nie wiem, czy znacie te szczegóły. Zaczęło się bardzo bardzo skromnie i bardzo niepopularnie. Upraszczając czy skracając tą historię, dwie siostry w niedzielę rano, pasąc krowy, modliły się i śpiewały pieśni. I nagle zaczęły się modlić w innych językach. Nikt wtedy na ten temat nie nauczał. Pochodziły z nominalnego kościoła, tradycyjnego. Takie wydarzenie. Powiedziały o tym starszym w kościele. Starsi się zastanawiali. Zaczęli się o to modlić. W pewnej grupie, gdy się o to modlili, i tam przyszedł Duch Święty. I niektórzy zaczęli modlić się w innych językach. Jednym to się podobało, innym się nie podobało. Jedni byli zachwyceni i poszli za tym. Inni byli w totalnej opozycji. Nie trwało kilka lat, kiedy ci, którzy zaczęli to przeżywać, zaczęli stwarzać ciśnienie, napięcie do tego stopnia, że zostali wyłączeni z tradycyjnego kościoła i założyli wspólnotę, założyli społeczność. Bardzo upraszczając, w ten sposób powstała grupa stanowczych chrześcijan. I w ten sposób rozlewało się duchowe przebudzenie na Śląsku Cieszyńskim. A ten pierwszy moment, to pierwsze przeżycie miało miejsce w Żukowie, niedaleko czeskiego Cieszyna. Tam, gdzie te dwie siostry pasły krowę. On czyni, co zechce. Działa, jak chce. Moi drodzy, nasze wyobrażenia, nasze oczekiwania. My chcemy to przeżywać jak tam, jak tam, jak tam. Bądźmy ostrożni, bo to może tak nie być. Przeżywajmy to tak, jak On nas poprowadzi, jak On chce. Może ma swój oryginalny, jedyny sposób dla nas, zboru Elim w Cieszynie. Nie musimy nic kopiować. Nie musimy nic eksportować. Bo On jest z nami. Powiedział, jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chodzi tylko o jedno. Nowe wino wlewane jest tam, gdzie są nowe bukłaki. Rozumiem, że Pan Bóg udziela Ducha Świętego, udziela tych duchowych przeżyć, udziela tego duchowego poruszenia tam, gdzie są otwarte serca, pragnące, elastyczne. Na tą formę, bo zawsze jest jakaś forma. Ona się może jednym podobać, drugim nie podobać. Ale zawsze jest. Ona jest drugorzędna, ale jako ludzie tak często przywiązujemy do niej wagę. Istotne jest to, czy serca ludzi są przemieniane. Istotne jest to, czy ci, którzy to przeżywają, wydają właściwy owoc. Bo Pan Jezus powiedział, że po owocach się poznaje. I nie chodzi tutaj o to, że symptomem przeżywania duchowych poruszeń, przebudzeń musi być głośna modlitwa, bo może być cicha. Musi być jakieś wystąpienie, przemówienie. Nie musi. To może stać się gdzieś na łące. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o owoc. Bo gdy przychodzi Duch Święty, przynosi ze sobą pewne obdarowania, pewną nadnaturalność, pewną sferę, w której, do której nie jesteśmy przywykli i wobec której często mówimy: wow, to jest super, ja tego chcę. I to jest dobre, bo to On przynosi. Jednak tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o owoc. Owoc Ducha Świętego. Dlatego Pan Jezus powiedział, że się po owocach poznaje. Owocem Ducha jest miłość, radość, uprzejmość, dobroć, łagodność, wstrzemięźliwość. To wszystko są owoce, które towarzyszą działaniu Ducha Świętego i które towarzyszą wszystkim duchowym przebudzeniom. Ale tak jak kiedyś przeczytałem i w życiu obserwuję, są często najbardziej deficytowym produktem każdego przebudzenia. Wybaczcie, że tak to nazwałem. Ale tak często właśnie z powodu braku owoców. Braku łagodności, braku pokory, braku przebaczenia, bo to też są przecież owoce Ducha Świętego. Ludzie się z sobą pokłócą, ludzie się nie zrozumieją, podzielą, rozchodzą i ogień gaśnie. A nie o to chodzi. Dlatego czuję się taki przynaglony. Mówiąc o tym, że potrzebujemy tej otwartości, jeszcze większej otwartości na działanie Ducha Świętego, by Go nie ograniczać, by Go nie zaszufladkować, by nie sprawić, że tylko w ten sposób sobie wyobrażamy. To jest jedno, by być bukłakiem, który jest nowy, elastyczny i jest w stanie unieść to ciśnienie. Ale należy spodziewać się, że owoce Ducha Świętego towarzyszą każdemu duchowemu przeżyciu. Boję się takich sytuacji, boję się takich ludzi, którzy w duchowym uniesieniu mówią niesamowite rzeczy, a czasami ich słowa później albo ich zachowanie jest zaprzeczeniem tego działania. Moi drodzy, pewna sytuacja z mojego życia. Może mi będziecie musieli wybaczyć. Zdarza mi się, że czasem produkuję wino. Jeśli to kogoś gorszy, to wybaczcie. Nie upijam się tym winem, ale produkuję, żeby czasem móc spróbować albo kogoś poczęstować. I pewnego razu żona dzwoni do mnie do pracy: Nelo, wino wybuchło. Wow. Okazało się, już od kilku dni była podejrzana sprawa, bo powinno bulgotać, prawda? Wiemy to wszyscy. Ten gaz, to ciśnienie powinno delikatnie się uwalniać. Pomyślałem, że zrobiłem coś źle, bo już od kilku dni się nie uwalniał. Myślałem, że wszystko zepsute, bo już i tak mi się zdarzyło. Nie jestem fachowcem w tej branży. Okazało się, że ta rureczka tam od dołu zatkała się jednym z winogron i ciśnienie rosło. Z każdym dniem rosło. Tego nie było widać. Przez kilka dni, może nawet ponad tydzień. I nagle po prostu to ciśnienie urosło tak gwałt, tak mocno, że nastąpiła eksplozja. To wszystko, co tam do góry mogło wylecieć, to wyleciało. Duża część zawartości dosłownie do sufitu i na ściany. Na szczęście to były białe winogrona, więc nie trzeba było malować. Słuchajcie, to może jest trochę śmieszne, ale tu jest pewien obraz w tym, po to to mówię. My nie musimy doprowadzić do takiej katastrofy. Nie musimy doprowadzać do sytuacji, w których następuje tak ogromne przeciążenie i taka eksplozja. Pan Bóg przez Ducha swojego Świętego nie zaplanował takich rzeczy dla Kościoła, ani dla życia żadnego, nikogo z nas. Nowy bukłak, elastyczny i silny, którym każdy z nas może jest, może być, jest w stanie utrzymać to ciśnienie, które jest potrzebne. A to, co ponadto, już nie należy do nas. Bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chcę powiedzieć. Stary bukłak to taki, który wysechł, który kiedyś był nowym bukłakiem, ale z biegiem lat, a może nawet dziesięcioleci, bo tak długo używało się bukłaki, stał się stary i nieprzydatny do tego, aby nowe wino mogło się w nim znajdować. Jednak jest jeszcze nadzieja, bo jest pewna metoda. Otóż stara i zeschnięta skóra, namoczona i nasmarowana olejem, sprawia, że na nowo staje się elastyczna. Na nowo przywrócone są jej właściwości, jak dawniej. A tym olejem, który namaszcza, wiemy dobrze, że jest Duch Święty. I chciałbym, moi drodzy, by moja usługa dzisiejsza była zachętą, była wręcz wyzwaniem dla każdego z nas, by nasze myślenie nie było tak sztywne, skostniałe, jak za czasów Pana Jezusa myślenie faryzeuszy i uczonych w Piśmie. I ostatecznie doprowadziło do takiego ciśnienia, którego nie wytrzymali i zrobili coś bardzo, bardzo niewłaściwego. Zabili niewinnego. Moi drodzy, do takich sytuacji nie musi dochodzić, ani do takich, jakie miało miejsce w moim domu. Bo możemy być tymi nowymi, elastycznymi bukłakami, które są przygotowane na przyjęcie nowego wina, na przyjęcie działania, które On zaplanował dla każdego z nas osobiście, w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszych domach, rodzinach i w końcu w naszym Kościele. To jest wyzwanie dla każdego z nas. Nie tylko dla osób prowadzących, liderów, dla pastorów. To jest wyzwanie dla wszystkich, którzy czują tą potrzebę, aby być otwarci i gotowi na Jego działanie. Chciałbym, byśmy zakończyli moją usługę dzisiejszą modlitwą i może poproszę, żebyście już powstali. Jeśli zespół też może nas poprowadzić. A my będziemy się modlić. Bo wierzę, że to słowo jest dzisiaj dla nas, na ten czas. Tego potrzebujemy. bo Duch Święty działa. Porusza się pośród nas. Tu i tam słyszymy o jakimś działaniu, o jakichś dobrych, ponadnaturalnych, pięknych rzeczach, które czyni. Wszyscy jako społeczność potrzebujemy być w tej gotowości, w tym stanie oczekiwania, ale też w tym stanie, który nie ma jakichś wyobrażeń, który nie mówi tylko, że tak albo tak może być, bo tak myśleli faryzeusze. Jeśli Mesjasz, to przyjdzie w ten sposób będzie się tak zachowywał i tak, i wszystko nam będzie pasować. A było tak, że nic nie pasowało. Wierzę, że Pan Bóg posyła dzisiaj nam to słowo, byśmy nie znaleźli się kiedyś w takim miejscu, że nic nie będzie nam pasowało. Że powiemy, nie, to nie może być z Ducha Świętego. Jeśli tak będziesz chciał powiedzieć, to patrz na owoce. Daj temu czas. Pozwól działać. On jest tutaj obecny, by dzisiaj na nowo namaszczać nas swoim olejem, bo wszyscy tego potrzebujemy. I nie chodzi tutaj o wiek. Chodzi o miejsce, w którym jesteś dzisiaj przed Panem. Chodzi o miejsce, w którym jesteś na tej drodze za Nim. Czy myślisz, że już wszystko wiesz, że już wiele przeżyłeś? Już nic cię nie zaskoczy. Tak nie jest. Oby jeszcze wiele cię zaskoczyło. Wiele dobrych i pięknych rzeczy. By wszystkich nas zaskoczyło. Oto się modlimy, moi drodzy. Tutaj na nabożeństwach wołamy wielokrotnie: przyjdź, Duchu Święty. Na poniedziałkowych modlitwach, na nabożeństwach czwartkowych, wierzę, że w naszych domach i na grupach domowych. Wszyscy jesteśmy jak spragniona ziemia. Oczekujemy na działanie Ducha Świętego, na Jego jeszcze większe działanie, bo ono ma miejsce, ono się dzieje wśród nas. Dlatego tu jesteśmy, dlatego Wy tu jesteście. Abyśmy byli gotowi, nie byli zaskoczeni. Potrzebujemy pewnej przemiany w naszych myślach. Bo te bukłaki to właśnie nasze myśli, nasze wyobrażenia, które potrzebują namaszczenia, nowego namaszczenia olejem Ducha Świętego, Jego obecności. Ale przede wszystkim tego, że powiesz dzisiaj tak. Potrzebuję tego. Przyjmuję to. To jest dla mnie. Panie Boże, chcemy dzisiaj z tym wszystkim, co jest w naszych myślach, w naszych sercach, co nam towarzyszy, co przez Ducha swego Świętego dzisiaj wkładałeś w nasze serca, chcemy dzisiaj stanąć i powiedzieć: przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Przyjdź i przemieniaj nasze myślenie. Sprawiaj, że będziemy jeszcze więcej pragnący. Jeszcze będziemy bardziej głodni. Jeszcze będziemy bardziej otwarci. Jeszcze bardziej elastyczni. Ale też jeszcze bardziej wyczuleni, aby to, co przejawia się przez każdego z nas, było działaniem Ducha Świętego. Prawdziwym działaniem Ducha Świętego, nie działaniem człowieka, bo tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie. Byś namaszczał, przemieniał, czynił świeżymi na to, co czynisz wśród nas i na to, co będziesz czynił. Chcemy tego oczekiwać. Amen.